W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa. To jest audycja W drodze. Przed mikrofonem Anna Rębas. Zaczniemy naszą audycję od tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Zakończenie tego tygodnia odbyło się w Kościele Polsko-Katolickim pod wezwaniem Bożego Ciała w Gdańsku. Przed tygodniem, dokładnie 22 stycznia, modlili się tutaj chrześcijanie różnych wyznań, a Kościół Gdański reprezentował biskup Piotr Przyborek. W spotkaniu uczestniczył też ksiądz kanonik Dariusz Ławik, diecezjalny duszpasterz ekumenizmu Archidiecezji Gdańskiej oraz siostry Brygidki z Centrum Ekumenicznego Świętej Brygidy w Gdańsku. Ale 17 stycznia w tym właśnie centrum odbyła się rozpoczynająca ten tydzień modlitwa o jedność chrześcijan, modlitwa o pokój. Siostra Tajda, przełożona gdańskich brygidek, skierowała przesłanie do zgromadzonych wiernych różnych wyznań chrześcijańskich. Gościem sióstr w tym dniu był przedstawiciel kościoła greko-katolickiego w Polsce, ksiądz biskup Arkadiusz Trochanowski, biskup eparchii olsztyńsko-gdańskiej. I na rozmowę z nim zapraszam w drugiej części rozmowy o tygodniu ekumenicznym.
Siostra Tajda Mroczko, przełożona zakonu Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy w Gdańsku. Pierwszy dzień tygodnia, bądź też ten poprzedzający, tak jak w tym roku, jest to modlitwa o pokój w naszym centrum ekumenicznym. Tak, spotykamy się tutaj nie tylko wyznawcy religii chrześcijańskich, ale również muzułmanie, Żydzi, prawosławni, katolicy, protestanci na wspólnej celebracji słowa. Medytując, wsłuchując się w słowo, później jest taki moment, kiedy możemy wzbudzić naszą refleksję, wypowiedzieć słowa modlitwy. I każdy z przedstawicieli, który uczestniczy w takiej modlitwie, ma ten swój czas, kiedy może w imieniu i w duchu swojej religii, swojego wyznania wznieść taką modlitwę do Boga, prosząc o to, żebyśmy rzeczywiście byli jedno, żebyśmy mogli ten pokój zbudować nie tylko zewnętrzny, nie tylko na płaszczyźnie politycznej, ale przede wszystkim na płaszczyźnie duchowej naszej relacji z Panem Bogiem. Tak, w tym roku naszym kaznodzieją był ksiądz biskup Arkadiusz Trochanowski. On jest biskupem eparchii olsztyńsko-gdańskiej i jego słowo rzeczywiście było skierowane w imieniu całej Ukrainy, w imieniu całego narodu. Wspominał też w tym słowie o tym wielkim nieszczęściu, o tym wielkim złu, które dzieje się za naszymi granicami.
Myślę, że w tych dniach kolejnych też poszczególni przedstawiciele kościołów też będą do tego nawiązywać. Ja myślę, że ten temat generalnie zdominuje tą modlitwę o jedność chrześcijan. Jak siostra myśli, czy jest jakiś taki leitmotiv w poszczególnych latach, który Wam pozwala ten tydzień przeżywać? Bo w tym roku chyba nie trudno zgadnąć, co będzie tym leitmotivem.
W tym roku jest to hasło z księgi proroka Izajasza: czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości. Myślę, że poza takim nadanym hasłem, które jest przez całą Radę Kościołów, całą Radę Ekumeniczną tutaj w Polsce, ale również poprzez poszczególne wspólnoty na świecie, jest, nazwijmy to, taka produkcja tych tematów, tak, które one są rzucane na bieżąco. Ale myślę, że dla nas Polaków na pewno tematem przewodnim będzie wojna na Ukrainie. Tak jak w poprzednich latach doświadczyliśmy pandemii i było to odniesienie do pandemii, tak w tym roku myślę, że to byłoby wręcz nieludzkie, nietaktowne nie odnieść się do tego, ponieważ jest to doświadczenie, które przeżywamy na własnej skórze. Tutaj przed każdym z nas jest jakieś zadanie. Każdy z nas może w tym polu, które ma przed sobą, w jakiś sposób się zorganizować. Kto może w tym makro znaczeniu pomocy finansowej, pomocy takiej chociażby przyjęcia uchodźców, tak jak myśmy to zrobiły na początku, kiedy wybuchła wojna, to myślę, że więcej mogą te wdowy, jak to mówi Ewangelia, ten wdowi grosz, kiedy my możemy wrzucić jakąś ofiarę do puszki, kiedy my możemy po prostu przyjść do kościoła i się pomodlić, ponieważ nie mamy warunków, żeby pomóc, nie mamy siły, żeby pomóc, nie mamy, nie wiem, pomysłu na to, prawda? Więc tutaj myślę, że to nasze oddanie się Panu Bogu i powiedzenie Mu: słuchaj, ratuj, tak? To Pan Bóg pośle osoby, które w moim imieniu będą mogły udzielić tej pomocy.
My pamiętamy tą decyzję sióstr Brygidek na początku wojny, kiedy przyjęliście tutaj uchodźców. Ilu tych uchodźców tutaj do Was trafiło? Jak ta pomoc wyglądała? Co im zaproponowaliście?
Wiadomo, że my jako wspólnota zakonna no, posiadamy ogromny teren. Tak? To był czas bezpośrednio po pandemii, kiedy tak naprawdę nic się u nas nie działo. Nie mogliśmy przyjmować też pielgrzymów, więc nieludzkim byłoby pozostać obojętnym na wezwanie Kościoła, na wezwanie drugiego człowieka, który potrzebował pomocy. Myśmy udostępniły nasze pokoje tej pierwszej grupie uchodźców, która przybyła od razu, na samym początku, kiedy wybuchła wojna. Myśmy ofiarowały im schronienie, ofiarowałyśmy im jedzenie, ofiarowałyśmy też możliwość spełnienia się trochę w jakiejś pracy, bo to był akurat czas wiosny, kiedy można było tutaj się w coś zaangażować.
I to jest dom. To centrum obojętne nie jest. Nigdy nie było.
I mam nadzieję, że nigdy nie będzie.
I nigdy nie będzie. Wiesz, siostra to czuje przecież. No przecież mieszkacie tutaj, jak w rodzinie.
Ja myślę, że to znaczy dla nas takim pierwszym spotkaniem, bardzo takim pełnym emocji, było kiedy czekałyśmy na taką młodą mamę z malutkim dzieckiem. Wiedziałyśmy, że przyjedzie bardzo późno. Rzeczywiście przyjechała po północy i ta pani nie miała ze sobą nic. Nic. No i wtedy, Boże, no co robimy? Organizujemy się, tak? Jedna dzwoni do drugiej. Ty masz jakąś piżamę, masz coś, żeby dać na tą pierwszą noc. Było, ona miała taką malutką dziewczynkę, bodajże 3-miesięczną. Także to też było takie, nie? Kurczę, przecież nie ma pampersów, nie ma niczego. Coś trzeba zrobić. No dobrze, że trafiła do żeńskiego klasztoru, to trochę łatwiej, żeby tam powiedzmy znaleźć jakieś odzienie, nie wiem, ręcznik, cokolwiek. Ale tak zwyczajnie po ludzku. Widziałyśmy też, że ci ludzie potrzebowali po prostu milczenia i czasu. Czasu, kiedy mogli się otworzyć, kiedy mogli zobaczyć, że nikt nie chce ich skrzywdzić, że mają tutaj wolność, że jeżeli potrzebują pomocy, to oni ją u nas otrzymają.
Ksiądz biskup Arkadiusz Trochanowski, biskup eparchii olsztyńsko-gdańskiej kościoła grecko-katolickiego w Polsce. Od 24 lutego 2022 roku zmieniła się bardzo nasza rzeczywistość, nasza codzienność. Ona, można powiedzieć, wstrząsnęła narodem ukraińskim, bo agresor, najeźdźca rosyjski pragnął zawładnąć ukraińskimi ziemiami, zapragnął zniszczyć tożsamość ukraińskiego narodu. I od tamtego czasu wszyscy żyjemy w cieniu tej wojny, albo nawet i bezpośrednio jesteśmy zaangażowani, pomagając uchodźcom, matkom z dziećmi, czy starszym osobom, które przybyły do Polski, szukać tutaj schronienia, szukać opieki, dachu nad głową.
I nawet w tym centrum znalazły to schronienie, u sióstr Brygidek.
I za to bardzo dziękuję siostrom Brygidkom, że właśnie otworzyły swoje drzwi, że tego obcego przyjęły i nagle ten obcy stał się dla nich też bardzo bliskim, stał się swoim i stał się bliźnim, który potrzebuje takiej pomocy. Jest to dla nas wszystkich bardzo trudne, bo nikt nie myślał, że takie wydarzeń może dojść w XXI wieku i tutaj też w naszej części tej Europy. Ale przechodząc do tego, co już prawie niestety no minie niedługo rok. Dzisiaj jest 328 dzień agresji rosyjskiej na Ukrainę. Giną następne osoby, które nie chciały opuścić Ukrainy, bo chciały być ze swoimi bliskimi i stają się ofiarami tej okrutnej wojny czy agresji rosyjskiej na Ukrainę. I tydzień ekumeniczny, tydzień modlitw o jedność chrześcijan, ten tydzień ekumeniczny jest specyficzny w tym roku, bo on też pokazuje nam, czy my umiemy stanąć razem do modlitwy, czy potrafimy wspólnie zrozumieć, że dzisiaj naczelną wartością jest pokój. Pokój, który ma nas łączyć i pozwalać jednocześnie na przyszłość rozwijać się narodom, każdemu człowiekowi. Można powiedzieć, o ten pokój prosił również nas Jezus Chrystus. To Jezus Chrystus powiedział, pokój mój wam daję. I pokój powinien być udziałem każdego chrześcijanina, każdego, kto wyznaje Jezusa Chrystusa Zbawicielem. A jeśli nawet ma do niego jakby troszkę inne podejście, ale uznaje Boga, to właśnie Bóg jest sprawcą życia. Bóg chce, żeby człowiek się żył, żeby się rozwijał. Bóg chce szacunku do życia i to dzisiaj jest naczelna wartość. Kto tak nie czyni, może powiedzieć, nie jest od Boga. I dlatego też dzisiaj w tym tygodniu ekumenicznym w sposób szczególny mówimy o pokoju, jaka to jest wartość, że wypływa to z Ewangelii, wypływa to ze słów Jezusa Chrystusa. Dwa, że my musimy stawać razem, wspólnie i też wspólnie mieć odwagę nazywać zło. Nie możemy pozwalać sobie na jakieś kompromisy, eufemizmy, na jakieś słowa, które będą zastępczymi słowami wobec zła. Nie, zło trzeba nazwać złem, bo wtedy też stajemy w prawdzie. Wtedy bardziej uświadamiamy sobie, co to znaczy żyć i odkrywać też dla siebie to życie, aby podchodzić szacunkiem do każdego człowieka. I dzisiaj można powiedzieć, że modlitwa o pokój w Ukrainie, na Ukrainie, jest też życzeniem, aby ten pokój zapanował wszędzie na całym świecie, bo dzisiaj jest jeszcze wiele innych konfliktów, które mają miejsce w różnych częściach świata i o tym też nie powinniśmy zapominać, bo jest to zło, które nie ma prawa zaistnieć w życiu człowieka.
Mam taką refleksję podczas tej rozmowy, że na początku wojny, kiedy odwiedzałam na przykład Kościół Grekokatolicki w Gdańsku, czułam pewien rodzaj takiego wspólnego poruszenia pomiędzy Polakami, pomiędzy ludźmi, którzy tam przyszli właśnie grekokatolikami się modlić. I tak miałam takie teraz wrażenie, jak ksiądz biskup mówi o tej wspólnocie, o tym wspólnym mianowniku w chrześcijaństwie, że ten tydzień ekumeniczny w Polsce rozpoczął się trochę wcześniej. Właśnie, nie wiem, czy to dobry trop, ale być może wtedy, kiedy Polacy rzucili się do pomocy, kiedy katolicy, zupełnie jakby patrząc na to, co się dzieje, chcieli natychmiast zawieźć, przywieźć, pomóc, przenocować, dać pracę ludziom z zupełnie innego świata, prawosławni, grekokatolicy, prawda? Można coś takiego wysnuć, taki wniosek, jak ksiądz myśli, nie za pochopny?
Wydaje mi się, że wtedy nikt nie patrzył na to, kto, jakiego jest wyznania i do jakiego kościoła należy. Ważny był człowiek i to dzisiaj też jest istotne. Ważny jest człowiek i tutaj nie ma granic, aby pomagać, aby umieć wykazywać empatię, aby po prostu szanować godność drugiego człowieka. I tak właśnie było w pierwszych dniach wojny, kiedy nikt nie zdawał sobie sprawy, ile to jeszcze potrwa. Najważniejsza była pomoc, aby przyjąć do siebie.
Tu i teraz.
Tu i teraz i przede wszystkim przyjąć kobiety z dziećmi, osoby starsze, tych wszystkich, którzy potrzebowali od razu pomocy, bo każdy myślał, że faktycznie nie potrwa to długo, że zapewnimy im miejsce, zapewnimy im spokój, dach nad głową i będzie dobrze, zapomną o tej wojnie. A tu się też okazało, że to się wszystko zaczęło przeciągać, że wiele osób, które przybyły do Polski, straciły też swoich bliskich. Straciły i niestety, i to też i są pogrożone w żałobie i często to są traumatyczne wydarzenia, traumatyczne historie, które przez lata jeszcze będą wymagać takiego leczenia i psychologicznego, i też duchowego.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Tradycyjnie w naszej audycji katolickiej w niedzielny poranek gość z gościa niedzielnego, redaktor Piotr Piotrowski. Witam Ciebie serdecznie.
Witam serdecznie, Aniu. Witam wszystkich Państwa.
Akurat tak się stało, że w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy w naszej audycji o kolędowaniu, o kolędach, ale nic się tak naprawdę nie dzieje, ponieważ kolędy trwają i potrwają jeszcze tradycyjnie do początku lutego, do 2 lutego, do święta Matki Boskiej Gromnicznej. Tak to się utarło w Polsce. Te kolędy w tym roku szczególne i ty o tym też piszesz w swoim artykule. Zachęcamy Państwa do sięgnięcia do gościa niedzielnego i do poczytania tego, co ma do powiedzenia w tym temacie redaktor Piotrowski.
W paru zdaniach może. Kolęda się zmienia. Zmienia się z tego względu, że mieliśmy przecież, przypomnijmy, 2 lata
pandemii
i 2 lata bez kolędzia, można taki neologizm stworzyć na te potrzeby. To znaczy, ona była, jak ktoś naprawdę chciał, to znalazł sobie drogę,
kapłana.
Dokładnie. Ale księża wracają i często nie są to łatwe powroty.
Bo niektóre drzwi są już zamknięte.
No właśnie, można powiedzieć, że kolokwialnie się odbijają trochę albo nie są w stanie nacisnąć tej klamki, bo ktoś się z drugiej strony trzyma i nie chce puścić, ale już jak już się pojawią tam w środku, to są bardzo różne historie i najczęściej takie, w których słyszymy o tym, że wreszcie jesteście, wróciliście. To dobrze, że jesteście, bo was potrzebujemy, to bez kadzenia oczywiście, o tym mówię. Jest głód wśród tych osób, które przyjmują kolędę, brak tego spotkania, bo to też nie jest takie, powiedziałbym, przez ten czas pandemiczny już takie standardowe spotkanie, jak żeśmy to kojarzyli, czy mamy jakiś tam obraz, czyli 5-minutowa rozmowa.
kolęda w ogóle się...
Sprawdzenie zeszytów.
Tu się zmieniło wszystko, proszę Państwa. Tudzież... To już jest inaczej niż ten no czas, taki obrazek zapamiętany właśnie. No chyba, że macie Państwo jakieś swoje doświadczenia też, ale bywa różnie. Ja widzę na przestrzeni ostatnich 10 lat, jak bardzo inaczej to wygląda i jak wyglądało to też inaczej w tym roku. Łącznie z tym, że ta moja, pozwolę sobie tu na taką osobistą małą dygresję, odbyła się do południa, ponieważ i mnie, i kapłanowi, który mnie odwiedził na Migowie, pasował ten termin najbardziej i mieliśmy wtedy czas. I on miał czas, i ja miałam czas. I to nie chodzi o ten czas na 15 minut, na pobłogosławienie domu i tak dalej, ale na coś więcej. A o coś więcej w takim spotkaniu z kapłanem chodzi, prawda?
No właśnie,
i to na przykład było nowością dla mnie. Ale proszę Państwa, to też po Państwa stronie jest jakby piłka, bo musicie znaleźć sobie tą odwagę i w sobie odwagę, żeby znaleźć dojście do wikariusza, do księdza, do proboszcza i poprosić o to.
Dokładnie. Inicjatywa jest po naszej stronie i o tym też piszę, że o tym, co powiedziałaś przed chwilą, czyli że księża są elastyczni, czyli się dostosowują do naszych kalendarzy, do naszych terminów i nie jest powiedziane, że ta data, powiedziałbym, końcowa czy krytyczna, to jest ten drugi luty, tylko to może być równie też w ciągu roku spotkanie i o tym na przykład mówią wprost zakonnicy franciszkanie z Gdyni, ze Wzgórza. Jest taki głos w tym artykule, jest też historia nawrócenia pani po 70 latach, też dlatego tylko, że otworzyła drzwi. Ja myślę, że zaproszę Państwa, żebyście zerknęli na ten artykuł, bo mnóstwo tam historii i jeszcze z ciekawych rzeczy, które od jakiegoś czasu są z nami, tutaj się pojawiają też w naszej przestrzeni, to jest kolęda urodzin ukraińskich i białoruskich. I o dziwo te drzwi się otwierają. Pomimo tego, że tam są osoby innego wyznania, są to głównie prawosławni, to są miłe, zaskakujące chwile, szczególnie dla nich, bo oni w ogóle nie znają tego zwyczaju. I bardzo im się to podoba. I taki wybrzmiewa głos, że to jest bardzo fajny zwyczaj i szkoda, że go nie ma na Ukrainie.
Te miłe, zaskakujące chwile, o których mówisz, już były widoczne podczas świąt Bożego Narodzenia, kiedy to zaprosiliśmy Ukraińców, mieszkańców Ukrainy, którzy opuścili swój kraj, do naszych stołów. Była taka prośba ze strony naszych duchownych i chyba Polacy też tak dosyć dobrze na to odpowiedzieli. Były spotkania, były goszczenia się, były wizyty. Ci ludzie chętnie przychodzili, mimo że za chwilę mieli swoje święta właśnie.
Ładnie. Ja miałem okazję być na takich dwóch spotkaniach zorganizowanych i bardzo fajnie wypadły, pomimo tego, że na przykład spotkanie, które organizował Sopot razem z Caritas, archidiecezji gdańskiej, to była potężna impreza. Tam było bodajże, wydaje mi się, że około 500 osób. Ale świetny był pomysł tego, żeby tą Wigilię zrobić wspólnie, czyli żeby Ukraińcy siedzieli przy stołach razem z osobami, które ich goszczą, które ich znają, które ich przyjęły, a z drugiej strony też sami się włączyli w przygotowania, czyli oni też byli wolontariuszami, posługiwali przy stołach, także no, naprawdę takie mocne, robiące wrażenie wydarzenie.
Ja jeszcze tylko kończąc nasz temat kolędowania, chciałam Państwu też uzmysłowić pewną prawdę, która też do mnie dotarła podczas takiej jednej z kolęd, że to kapłani, to duchowni też czekają na ten głos od nas, to znaczy od wiernych, że oni też idą z kolędą po słowo, po to spotkanie i po ten zwrotny jakby obraz świata, który my im narysujemy, bo to od nas zależy. Oni też z czymś z tego domu wychodzą, także jak my się zaprezentujemy i to, co my im przekażemy, no muszą coś z tym zrobić. To nie jest tak, że oni to włożą do swojej teczki,
postawią,
prawda?
Na półce.
Postawią na półce, tylko jakby jesteśmy dla nich źródłem z którego oni czerpią w swojej potem pracy. Musicie tak to traktować, dokładnie państwo. To znaczy, tak. Ja tak myślę i to też uświadomił mi to kapłan, który przyszedł na kolędę i mówi, że dwóch rzeczy się dowiedział na przykład. Nie wiedział o różnych rzeczach. O pewnym spojrzeniu moim akurat na kwestie wiary osób, które przeszły pewien rodzaj takiego załamania tej wiary i już mają z tym duży problem. Już zaczynają racjonalizować i już zaczynają się trochę od tego kościoła oddalać, a są jednocześnie bardzo wartościowymi i bardzo ciekawymi i dobrymi ludźmi. I często jest tak, że ten dobry człowiek, który ma problem z wiarą, dużo jest ciekawszy i lepszy niż ten katolik przysłowiowy, oczywiście w cudzysłowie, i o tym, żeśmy właściwie całą kolędę przedyskutowali, jak można na przykład ten problem wiary widzieć i ten problem niewiary i gdzie to pomaga, a gdzie to bardzo przeszkadza i jak można byłoby to pociągnąć dalej, to dużo by mówić na ten temat, ale dowiedział się ode mnie o tym, że takich ludzi jest mnóstwo wokół nas. I jak z takimi ludźmi rozmawiać, i jak z nimi jakby funkcjonować, wiedząc w tyle głowy, mając, że to są osoby, które są daleko od Boga na przykład. Także to słuchanie, wzajemne słuchanie.
Nie, to co powiedziałaś, to jest kwintesencja sprawy dla wielu księży. Po to oni przychodzą, my jesteśmy u nich co tydzień. Tak? Co niedzielę jesteśmy, powiedziałbym, w ich przestrzeni. Oni wchodzą w naszą przestrzeń, ale też czekają na taki sygnał, właśnie tak jak powiedziałaś, zwrotny, co mi się podoba, mi się nie podoba.
Piotr,
co bym zmienił?
Tak, dlaczego ty czekałeś na kolędę swoją? Dlaczego ty czekasz na wizytę kapłana duszpasterską u siebie w domu?
Bo ja tego potrzebuję. Potrzebuję tego, żeby on przyszedł też w moją przestrzeń, żeby zobaczył mnie, moją rodzinę.
Twój dom?
Tak, dokładnie, mój dom. Myślę, że czuję się bardzo mocno też emocjonalnie związany, tak jak powiedziałem. Odwiedzam go, czy tam ich kapłanów co tydzień, więc myślę, że taka rewizyta to jest nie tylko wynik, powiedziałbym, savoir vivre, bo by wypadało zaprosić na rewizytę, ale przede wszystkim tego, że coś nas łączy, a łączy nas co? Wiara, tak?
Ja zawsze się
tu jesteśmy blisko bardzo.
Kończąc już zupełnie, chciałam się jeszcze podzielić z tobą taką refleksją, że to jest gość. Gość w dom, prawda? Błogosławię ten dom i mieszkańców, którzy w nim żyją. Gość. Gościowi otwiera się drzwi. Zawsze mnie zastanawiał ten moment, ten motyw zamkniętych drzwi. Ja generalnie jestem osobą, która nie lubi zamykać drzwi i obojętnie, czy to jest ksiądz, czy to jest jakakolwiek osoba, to warto jest te drzwi może chociaż czasem uchylić. Czasem jak wystarczy nawet tak troszeczkę tylko uchylić te drzwi, zrobić takie kilka milimetrów, to już potem jest łatwiej je otworzyć na oścież, być może w kolejnym roku, w kolejnym roku. Piotr,
spróbujcie
będziemy
państwo,
czytać twoją historię o 70-latce, która przeżyła nawrócenie. Strasznie mnie to zaintrygowało. I polecamy gościa niedzielnego, Piotr Piotrowski, redaktor tego tygodnika, był z państwem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wszystkim dobrej niedzieli i nie tylko.
W drodze.
Słuchaj, znaczy najpierw zamilknij. To tytuł weekendowych rekolekcji w ciszy, które organizują siostry benedyktynki z Żarnowca. Terminów jest sporo. Do czerwca organizowane są co miesiąc. To możliwość zajrzenia w głąb siebie, a także zatrzymania się w pędzącym świecie. Nasze rekolekcje w ciszy są okazją do duchowego wyjścia na pustynię, mówią siostra Maria Wiktoria oraz siostra Małgorzata.
My tu żyjemy, pewnie, że na uboczu szosą czasem coś przejedzie, czasem nic. Zresztą my jesteśmy jeszcze od szosy osłonięte kościołem, dużą, wielką bryłą kościoła, więc tu rzeczywiście jest cicho. Ale skutek jest taki, że ludzie, którzy żyją w hałasie, przyjeżdżają do nas, żeby chociaż polizać tej ciszy. Możliwość skupienia się na swoim powiedzmy, celu, tak małym, drobnym, dzisiejszym, w tej chwili celu, albo i na celu najważniejszym, tym, dla którego tutaj przyszłyśmy. Nie zagłuszamy sobie tego celu hałasem i rozmaitymi, zupełnie niepotrzebnymi rzeczami.
Tego, co siostra Weronika, która prowadzi właśnie, jak można powiedzieć, zapisy na nasze rekolekcje, te weekendowe głównie, to widać, że dużo osób, bo są listy rezerwowe.
Dla nas 15 to jest dużo. W innym budynku 150 nie byłoby dużo. Ale tutaj jest pewne ograniczenie, powiedzmy wielokrotne ograniczenie. Pierwsze ograniczenie jest, że budynek jest mały. Drugie jest, że my nie chcemy, żeby był większy, dlatego że z ogromną ilością gości, nas samych jest w tej chwili 16, więc jeżeli się ilość ludzi podwaja, to jest tyle, ile my możemy przez te dwa dni obsłużyć. Natomiast jeżeli by było jeszcze więcej, to nie będziemy się już wtedy dzielić ciszą, tylko zagonieniem. A to oni mają i u siebie, no to po co? Rekolekcje mogą być albo w ciszy, albo z konferencjami, a w ciszy są takie. Ci państwo przyjeżdżają, zresztą jak na każde rekolekcje, to są tylko weekendy, króciutkie, no niecałe dwie doby całego majątku. Przyjeżdżają w piątek wieczorem i się powita, parę się ich im słów powie na powitanie. Biorą udział w naszym wieczornym nabożeństwie w piątek. Potem mają z nami do spędzenia całą sobotę i niedzielę do południa, do obiadu. Także długie to nie jest. A co robią przez ten czas? No mają dosyć spory wybór, bo mogą przyjść na nasze pacierze, to już jest około 3 godzin dziennie w kawałkach, ale jest. Oczywiście przychodzą na obiady, mogą się modlić w ciszy i to albo w naszej dużej kaplicy, albo w tej małej kapliczce z Najświętszym Sakramentem, która już jest w tej chwili w pierwszym budynku zacisza. Mogą iść na spacer, a jako odskocznie, bo istnieje coś takiego jak przejedzenie duchowe, owszem, więc jako odskocznie, żeby nie za dużo czasu spędzać na samym tylko skupieniu, to mają pracę, ale w ciszy. Tej pracy jest 1,5 godziny, niedużo, ale ją się też robi w ciszy. Jest jakaś praca domowa, może być obieranie jabłek, może być wycinanie ciasteczek z już zwałkowanego ciasta, może być jakieś coś takiego w ogrodzie, w domu czy gdzieś, ale to właśnie ma być też robione w ciszy. Skutek jest taki, że oni są przez te niecałe dwie doby z Panem Bogiem i ze sobą i jakoś strasznie im to odpowiada.
Z tego, co tam do mnie dotarło akurat, bo czasami sobie jakoś tak przekazujemy, jakie były reakcje gości na tych rekolekcjach, to nie spotkałam właściwie do tej pory, czy nie słyszałam jakichś negatywnych. Miejsce właściwie w takim wymiarze, można powiedzieć, materialnym i duchowym. No, musi być to zaplecze materialne, żeby było jakaś możliwość coś z ducha zaczerpnąć.
Trzeba pamiętać, że myśmy się w pewnej sytuacji znalazły bez, tak powiem, przydziału. Dlatego, że odkąd siostry zamieszkały tutaj w starym już klasztorze, ale opuszczonym, skasowanym przez Prusaków jeszcze i pustym, zamieszkały tutaj siostry, które przyjechały z Wilna w 1946 roku. Od tego czasu żyłyśmy tu zawsze z rolnego gospodarstwa. Stołowało się letników latem. Kto co mógł, to robił. Miałyśmy siostrę malarkę, miałyśmy siostrę, która przepisywała coś, katechetkę i tak dalej. Ale w zasadzie nasz główny dopływ utrzymania to było gospodarstwo rolne. Tylko że zmieniły się czasy przez te 60 lat, co tu jestem prawie już. I w tej chwili gospodarstwo rolne małe nie wyrabia się. To nie jest gospodarstwo, które by się mogło utrzymać, bo jeśli się nie ma maszyn samemu, to wypożyczenie maszyn zjada właściwie wszystko, co gospodarstwo zarobi. W końcu stwierdziłyśmy, że ono już nie tylko nas nie utrzymuje, ale nawet samo siebie. Wydzierżawiłyśmy ziemię, zlikwidowałyśmy trzodę chlewną, krowy i tak dalej. Jest jeszcze ogród i ogród trzymamy. Poza tym zostałyśmy bez tego głównego źródła utrzymania i wtedy ludzie zaczęli się garściami, że tak powiem, nie powiem masowo, bo to byłoby dużo za dużo, ale tak garściami zaczęli się zgłaszać, że oni tu chcą przyjechać właśnie wyciszyć się, pomodlić się, posłuchać czegoś dobrego. No i tak jakieś 5 lat temu zaczęły się te nasze rekolekcje i trwają do dzisiaj. Jest spory popyt na to, z tym tylko, że my nie wyznaczamy żadnych cen. Kto chce przyjechać, przyjeżdża i ile chce dać, tyle da. To się mówi ofiara na klasztor, a tak po staropolsku co łaska. No i jakoś żyjemy z tym.
Szczegółowe informacje dotyczące rekolekcji można znaleźć na stronie www.benedyktynki-żarnowiec.pl. A z siostrami Marią Wiktorią oraz Małgorzatą rozmawiała Alicja Samolewicz-Jeglicka. Audycję W drodze zrealizowała Aleksandra Woźniak, a przygotowała Anna Rębas. Dobrej niedzieli Państwu życzę.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.